Čita Reda Haddad. Czytelniku, możesz mi wierzyć, iż chciałbym, aby ta książka była najpiękniejsza i najmądrzejsza, jak tylko sobie można wyobrazić. Nie mogłem wszakże przekroczyć natury, według której każda rzecz podobną sobie płodzi. Tak więc cóż mógł stworzyć mój umysł jałowy, źle uprawiany, jeśli nie historię człowieka o suchym sercu i zatwardziałym umyśle, fantaście pełnym dziwnych myśli, które się nikomu dotąd na świecie nie śniły. Wydałem go na świat w więzieniu, gdzie gnieździ się wszelka niewygoda i przykre hałasy. Spokój, ciche ustronie, łagodność pól, pogodne niebiosa, szept strumieni i wypoczęty umysł sprawiają, że najbardziej jałowe muzy stają się twórczymi, przynosząc w darze owoce napełniające świat uciechą i podziwem. Zdarza się czasem, że ojciec ma syna brzydkiego i pozbawionego wdzięku, lecz miłość, którą do niego czuje, nakłada mu przepaskę na oczy, także wad jego wcale nie spostrzega, a nawet uważa je za powaby i zalety, opowiadając o nich przyjaciołom jako o dowodach roztropności i wdzięku. Ja zaś, choć wydaje się ojcem, jestem ojczymem Don Quixota. Nie pójdę tutaj zwykłym torem i nie będę cię, najmilszy czytelniku, prosił ze łzami w oczach, jak to inni czynią, żebyś wybaczył wszelkie braki, które spostrzeżesz u mojego syna, albo żebyś udał, że ich nie spostrzegasz. Nie jesteś jego krewniakiem ani przyjacielem. Masz swoją duszę, rozum i swój osąd o rzeczach, a do tego jesteś panem we własnym domu, którym możesz rządzić niby król swymi skarbami i czuć się u siebie udzielnym władcą. Pod swym kocem nawet króla wyłomocę. To wszystko zwalnia cię od wszelkiego respektu, tak iż możesz mówić o tej historii, co ci się żywnie podoba, nie obawiając się, że cię za zły sąd zniesławią albo za dobry odznaczą. Chciałem dać ci tylko opowieść prostą i skromną, bez ozdób, długiego wstępu i niezliczonej ilości sonetów, epigramatów i wierszy pochwalnych, które umieszcza się zwykle na początku każdej księgi. Chociaż bowiem, muszę ci to powiedzieć, trochę trudu ułożenie tego dzieła mnie kosztowało. Wiele razy chwytałem za pióro, aby ją skreślić i zaraz odkładałem je na bok, nie wiedząc, co pisać. Pewnego razu, gdy myśląc, co mam wyrazić, siedziałem koło biurka, mając papier przed sobą, pióro za uchem, a głowę łokciem podpartą, wszedł niespodziewanie mój przyjaciel, człowiek uczony i dowcipny, który widząc mnie tak zamyślonym, zapytał o przyczynę. Odrzekłem mu, że myślę o prologu do historii Don Quixota z Manchy. Przedmowa tak mi się nie klei, że już czasem nawet myślę, czy by jej nie poniechać i wszelkich poczynań Don Quixota wcale na światło nie wydobywać. Jakże miałbym się nie martwić o to, co powiedzą czytelnicy, gdy po tylu latach, które imię moje pogrążyły w głuchym zapomnieniu, zjawię się nagle z opowieścią suchą jak badyl, bez fantazji, pełną językowych usterek, ubogą w trafne słowa i pozbawioną uczoności, bez uwag na marginesie i przypisów przy końcu książki. Wszystko to zawierają liczne książki, nawet świeckie i pełne zmyśleń, ale z sentencjami z Arystotelesa, Platona i całej czeredy filozofów. Takie dzieła wprawiają w osłupienie czytelników, nakazuje im respekt dla uczoności, mądrości i wymowy autorów. Trzeba ich tylko posłuchać, gdy cytują Pismo Święte. Rzekłbyś, że to święci Tomasze albo inni doktorzy kościoła. W jednym wierszu malują nam roztargnionego kochanka, a w drugim grzmią chrześcijańskie kazania i tym sposobem tak zręcznie zachowują przystojność, że prawdziwa rozkosz czytać ich i słuchać. Księdze braknie też zamieszczonych na początku sonetów, których składaczami są książęta, markizowie, hrabiowie, biskupi, wysokie damy i sławni poeci. Gdybym ich zażądał od moich przyjaciół artystów, wiem, żeby mi je dali, a byłyby to wiersze, z którymi nie mogłyby się równać te, co największą sławą cieszą się w całej Hiszpanii. Mówiąc pokrótce, mój przyjacielu, Don Quixote musi pozostać zagrzebany w archiwach Manczy, dotąd aż niebo ześle kogoś, kto go ozdobi wszystkimi tymi rzeczami, których mu braknie. Ja zadaniu temu nie mógłbym sprostać z powodu mych niedostatków, pisarskich braków, a także i dlatego, że z natury jestem niedbały i leniwy. Stąd płynie ten stan niepokoju i niepewności, w którym mnie zastaliście. Przyznacie, że dosyć mam powodów, aby się martwić. Przyjaciel mój, usłyszawszy te słowa, uderzył się dłonią w czoło i wybuchając głośnym śmiechem, rzekł: Na Boga, bracie!
W tej chwili wyprowadziliście mnie z błędu, w jakim tkwiłem przez cały czas znajomości z wami.
Uważałem was zawsze za człowieka rozsądnego, roztropnego, ale teraz spostrzegam, żeście od rozsądku tak dalecy, jak niebo od ziemi. Jak to możliwe, aby rzeczy tak błahe mogły wprowadzić cię w ciężkie kłopoty i zmartwienia?
Umysł równie dojrzały jak wasz,
przywykły do pokonywania znacznie większych trudności. Naprawdę nie płynie to z braku zdolności, ale z nadmiaru waszego lenistwa. Czy chcecie się przekonać, że moje słowa są prawdą? Posłuchajcie mnie tedy, a w jednym okamgnieniu wszystkie te trudności usunę, które wam myśli mącą i nie pozwalają objawić światu historii Don Quixota, światłości i zwierciadła całego błędnego rycerstwa.
No powiedzcie mi, odpowiedziałem, w jaki sposób chcecie rozproszyć moje obawy i rozjaśnić chaos mojego spłoszonego umysłu.
A na to on. Najpierw, co się tyczy sonetów i epigramatów i pochwalnych wierszy, które winny być napisane przez jakieś znaczne osoby i początek księgi waszej zdobić. Łatwo temu będzie można zaradzić, jeśli sami je ułożycie i ochrzcicie później takim imieniem, jakie się wam podoba, przypisując te płody księdzu Juanowi de las Indias albo cesarzowi Trebizondu, o których wiem, że w swoim czasie byli niepośrednimi poetami. A choćby i nie byli, i choćby się znalazło kilku pedantów i bakałarzy, co was będą od tyłu kąsać, szeptać i mruczeć o prawdzie, dbajcie o to jak o złamany szeląg. Jeśli nawet kłamstwa wam dowiodą, nikt nie utnie wam ręki, którą to napisaliście. A jeśli chodzi o cytaty na marginesie księgi oraz autorów, z których będziecie brali słowa i sentencje, aby pomieścić je w swym dziele, to trzeba będzie trafnie przytaczać tylko te maksymy i powiedzenia łacińskie, które na pamięć znacie, albo te, które wyszukacie bez wielkiego trudu. Musicie się tylko rozejrzeć za jakimś dziełem, które tych wszystkich sławnych pisarzy i uczonych wymienia od A do Z, aby później cały ten spis alfabetyczny do swojej księgi przenieść. Na pewno znajdzie się prostak, który pomyśli, że wasza prosta i szczera historia wiele korzyści mędrkom tym zawdzięcza. A choćby to nie służyło niczemu innemu, to taki długi rejestr autorów posłuży od razu do nadania książce ważności. Nie znajdzie się też nikt, kto by swój interes miał w tym, aby sprawdzić, czy dobrze, czy też źle ich przytaczacie. Tym bardziej, że jeżeli trafnie na rzeczy się rozumiem, to wasza księga nie potrzebuje tego wszystkiego, czego jej rzekomo brak, gdyż jest ona wyłącznie potępieniem ksiąg rycerskich, o których Arystoteles jako żywo nigdy nie wspominał. Nic o nich nie mówił święty Bazylii, nie znał ich Cycero. Pod jej fantastyczne bajki nie podpada ani naukowe przedstawienie prawdy, ani obserwacja astronomiczna, ani geometryczne wyliczanie, czy też filozoficzna dysputa. Nie będziecie prawili nikomu kazania, mieszając to, co ludzkie z tym, co boskie, a jest to mieszanina, w której żaden chrześcijański rozum nie może się lubować. Dzieło wasze ma tylko na celu pogrążenie ksiąg o przygodach rycerzy i odebranie im znaczenia i wziętości, którym się na świecie wśród ludu cieszą. Wtedy nie potrzebujecie żebrać filozofów o sentencje, Pismo Święte o rady, poetów o bajki, sławnych mówców o oracje, a świętych o cuda. Dbajcie jedynie o to, aby opowieść wasza toczyła się sprawnie, aby słowa były właściwe, przystojne i dobrze dobrane, a piękno brzmiące zdania przejrzyście wyrażały wasze myśli, nie zaciemniając ich ani nie wikłając. Starajcie się też o to, aby melancholik, czytając waszą księgę, roześmiał się, aby trzpiot jeszcze bardziej poweselał. Prostak się nie znudził, człowiek uczony podniósł jej intencje, człowiek stateczny nie miał jej we wzgardzie, a mędrzec mógł to i owo rzec na jej pochwałę. W końcu starajcie się zburzyć tę piekielną machinę ksiąg rycerskich, znienawidzonych przez wielu, ale i przez wielu sławionych. Jeżeli to osiągniecie, osiągniecie niemało. Słuchałem w głębokim milczeniu słów mego przyjaciela. I tak sobie jego racje do głowy wbiłem, uznając je bez sprzeciwu za dobre, że według nich ułożyłem ten wstęp, w którym poznasz, miły czytelniku, rozum mego przyjaciela i z którego przekonasz się, że za wielkie szczęście poczytywać to sobie mogę, iż we właściwym czasie spotkałem takiego doradcę. Dla twego zadowolenia napisałem tę szczerą, niezawikłaną historię dzielnego Don Quixota z Manczy, cieszącego się wśród mieszkańców okolic Montielu sławą czystego kochanka i znamienitego rycerza, jakiego od dawna w stronach tych nie widziano. Nie chcę zasług swych nadmiary wynosić, dając ci poznać tak zacnego i szlachetnego rycerza. Pragnę tylko, abyś mi podziękował za sprezentowanie ci jego giermka, słynnego Sancho Pansy, którego wyposażyłem we wszystkie przymioty rozsiane po całej masie pustych ksiąg o rycerzach i ich fantastycznych przygodach. Z tym wszystkim niech cię Bóg w zdrowiu zachowa,
a i o mnie nie zapomina.
Miguel de Cervantes.
Miguel de Cervantes. Miguel
Przygody Don Quixota. Don
Quixota, który omawia zajęcia i charakter słynnego hidalga Don Quixota z Manchy.
W pewnym zakątku Manchy, którego nazwy przypominać teraz nie chcę, żył niedawnymi czasy pewien hidalgo, z tych, co za cały dobytek mają kopię usiodła, starożytną tarczę, chudą szkapę i jednego harta. Kociołek z trawy, z baraniny raczej niż z wieprzowiny, potrawka z cebulą, prawie na każdą wieczerzę, soczewica w piątek, jajecznica z szynką w sobotę, a w niedzielę gołąbeczek na przydatek. Pochłaniały 3/4 jego mienia. Reszta szła na kaftan, z przedniego sukna, aksamitne odświętne spodnie i takież sandały oraz na świtkę z doborowego samodziału, w której paradował w dni powszednie. Trzymał w swym domu gospodynię po 40, siostrzenicę około 20 lat liczącą oraz pachołka sposobnego do zajęć w polu i koło obejścia, który zarówno konia kulbaczył, jak i też drwa siekierą rąbał. Nasz hidalgo zbliżał się już do 50. Budowy był silnej, pociągły na twarzy, kościsty w sobie, do rannego wstawania bardzo skory i wielce rozmiłowany w łowach. Mówią, że miał przydomek Quixada czy Quesada, co do tego nie ma zgodności między dziejopisami. Ale według niektórych domysłów można przypuścić, że się zwał Quixana, Quixano. Nie jest to zresztą wcale ważne dla naszej opowieści. Rzecz główna w tym, aby opowieść ta ani na jotę nie chybiała prawdzie. A trzeba wam wiedzieć, że gdy ów szlachcic nic nie miał do roboty, co przez większą część roku się zdarzało, zagłębiał się w czytaniu ksiąg rycerskich z takim zapałem i lubością, że nawet o łowach całkiem zapominał i o zarządzaniu gospodarstwem. Zaciekłość ta i ciekawość doszła do tych granic, że sprzedał kilka mur ziemi pod pszenicę, byle tylko mieć za co kupować księgi rycerskie do czytania. Znosił do domu wszystko, co w tej materii mógł znaleźć. Z ksiąg tych najwięcej przypadły mu do smaku te, które ułożył Felician de Silva, ponieważ jasność jego prozy i jego zawiłe wywody wydawały mu się klejnotami sztuki pisarskiej. Zwłaszcza gdy czytał piękne słowa o miłości lub dumne wyzwania na pojedynek, gdzie w wielu miejscach było tak napisane:
nie rozwaga rozwagi, którą sprawujesz w mej rozwadze, do tego stopnia moją rozwagę osłabia, że nie bez wagi żalić się muszę na waszej piękności przewagę.
Albo też:
wysokie nieba, które w boskości waszej bosko wraz z gwiazdami was umacniają, czynią was zasługującą na zasługę, na którą zasługuje wasza wielkość.
Z tej racji biedny rycerz stracił rozsądek i głowił się niepomiernie, aby księgi rycerskie zrozumieć i uchwycić ich sens zakryty, czego by i sam Arystoteles uczynić nie zdołał, gdyby po to tylko zmartwychwstał. Nie bardzo mu się to prawdziwym widziało, aby Don Belianis mógł tle plag i ran zadać i odebrać, gdy choćby medycy, którzy mieli go w swej pieczy, byli najbieglejsi. Nie mogliby przecież temu zaradzić, aby mu nie zostało szram na gębie i obraz na ciele. Nie raz i nie dwa wszczynał dysputy z proboszczem ze swej parafii. Był to człowiek uczony, licencjat Akademii Siguenzi w tej kwestii. Kto jest najznamienitszym na świecie rycerzem? Palmerin z Anglii czy Amadis z Walii? Chociaż mistrz Mikołaj, balwierz tamtejszy, utrzymywał z uporem, że żaden z nich nie umywa się do rycerza Feba. Jeśli ktokolwiek już może być z nim porównany, to chyba Don Galaor, brat Amadisa z Walii, jako że miał charakter bardzo zgodny i nie był takim niewieściuchem ani płaksą jak jego brat. Co się zaś tyczy dzielności, to ani na krok mu nie odstępował. Krótko mówiąc, szlachcic nasz tak się w czytaniu zapamiętał, że nad księgami spędzał całe noce, od wieczora do rana i całe dni od rana do wieczora. Na skutek tego ciągłego czytania tak mu mózg wysechł, iż całkiem rozsądek utracił. Wyobraźnia jego napełniła się wszystkim tym, o czym w księgach czytał, a więc wyobrażeniem czarów, zwad, bitew, ran, namiętności, miłosnych wyznań, udręk i innych niemożliwych bredni. Wbił sobie do głowy ćwieka, że wszystkie te książkowe wymysły i majaczenia są prawdą. Nie było już dla niego historii prawdziwszej ani pewniejszej na świecie. Gdy wreszcie stracił z Kretesem rozum, przyszła mu do głowy myśl najbardziej dziwaczna, na jaką kiedykolwiek największy głupiec na świecie mógł wpaść. ubzdurał sobie, że będzie to stosowne i konieczne, tak dla zwiększenia jego sławy, jak i dla dobra ojczyzny, stać się błędnym rycerzem, wyruszyć konno i zbrojno w szeroki świat na spotkanie przygód i dokonywać tych czynów, o których czytał, że je błędni rycerze dokonują, aby naprawiając wszystkie rodzaje krzyw oraz wystawiając się na niebezpieczeństwo i hazardy i wychodząc z nich zwycięsko... Biedaczysko wyobrażał sobie, że dla dzielności jego prawicy już go co najmniej na cesarza Trebizondu ukoronowano. Zasmakowawszy w tych przyjemnych myślach i uwiedziony ich ponętą, jął się kwapić, aby zamysły swe wprowadzić jak najprędzej w czyn. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, było oczyszczenie zbroi, jaka mu przypadła w dziedzictwie po pradziadach. Cała zardzewiała i grubą warstwą kurzu pokryta, spoczywała w kącie w głębokim zapomnieniu. Odświeżył ją i oporządził, jak mógł najlepiej. Ale ku wielkiemu strapieniu spostrzegł biedak, że nie dostawało jej najważniejszej części. Zamiast całego hełmu był tylko nagłówek. Poszedł jednak po rozum do głowy i z kawałka tektury uczynił coś na kształt przyłbicy, która połączona z nagłówkiem czyniła wrażenie całkowitego hełmu. Co prawda, kiedy chciał wypróbować, czy szyszak jest mocny i czy się będzie mógł oprzeć próbie ciosu i wydobywszy miecz rąbnął nim dwa razy, już pierwsze uderzenie obróciło w niwecz pracę całego tygodnia. Nie uskarżał się na ten przypadek i aby na przyszłość uchronić się przed takim niebezpieczeństwem, jął wszystko na nowo uładzać, wstawiwszy pod tekturę dwa żelazne pręty. Przekonany teraz, że ma hełm najprzedniejszego gatunku i głęboko zadowolony z jego wytrzymałości, nie poddawał go już nowszej próbie. Zaraz potem poszedł obejrzeć swą szkapę. Była to istna skóra i kości. Jemu jednak zdawało się, że ani Bucefał Aleksandra Macedońskiego, ani babie Kacyda nie mogli jej dorównać. 4 dni strawił głowiąc się nad wymyślaniem imienia, gdyż był przekonany, że rumak sławnego rycerza... Rumak odznaczający się tak pięknym wyglądem nie mógł pozostawać bez odpowiedniego miana. Szło mu koniecznie o to, aby nazwa ta mówiła jasno, jakim był ów rumak, zanim począł nosić na swym grzbiecie błędnego rycerza i jakim stał się do tej pory. Wydawało się rzeczą słuszną, że skoro pan jego zmienił kondycję, to i on musiał nazwę zmienić, przyjmując inną, bardziej sławną i pięknie brzmiącą, we wszystkim zgodną z jego nowym powołaniem i stanem. Dużo imion tworzył, przetwarzał, przekręcał i wykręcał, przedłużał i skracał, wałkował i nicował w swej wyobraźni i pamięci, aż wreszcie nazwał go Rosynantem. Gdyż nazwa ta zdała mu się jak najbardziej świetna, mile w ucho wpadająca i odznaczająca się przy tym, jakim rumakiem był ongiś, a jakim stał się teraz on, najpierwszy rumak świata. Nadawszy już miano swemu koniowi, zgodnie ze swym gustem i życzeniem, chciał również i sam jakieś imię przybrać i na rozmyślaniach nad tą kwestią strawił 8 dni. W końcu nazwał się Don Quixotem. Rycerz nasz przypomniał sobie, że dzielny Amadis nie zadowolił się tym, iż nazwał się po prostu Amadisem, lecz że przydał do swego imienia jeszcze nazwę swego królestwa i ojczyzny, aby ją bardziej sławną uczynić, zwąc się odtąd Amadisem z Walii. Także i on, rycerz prawy, dodał do swego nazwiska nazwę swego kraju i począł się zwać Don Quixotem z Manczy. Według jego mniemania nazwa ta mu o jego ojczyźnie i rodzie oraz wielkiego im przyczyniała splendoru. Oczyściwszy tedy zbroję, nadawszy nazwę koniowi i sobie, sądził, że teraz niczego mu już nie brak, prócz damy, w której byłby zakochany. Gdyż rycerz błędny, bez miłości, jest jak drzewo bez liści i owocu, jak ciało bez duszy. Mówił do siebie, jeśli kiedyś na moje nieszczęście, albo raczej na szczęście, przyjdzie mi się potykać z jakimś olbrzymem, co się często przytrafia błędnym rycerzom, i gdy go złożę z konia uderzeniem kopii, albo i na dwoje rozpłatam, gdy go zwyciężę i z woli swojej schołduję, czyż nie będzie miło
posłać
do kogoś, aby się w moim imieniu sprezentował? Wejdzie, rzuci się na kolana przed moją panią pełną słodyczy i rzecze głosem cichym, a pokornym.
Jam jest olbrzym Balakuliambro, pan wyspy Malindrania. Zwyciężył mnie w ręcznym potykaniu rycerz Don Quixote z Manczy, który nigdy dosyć wysławiony być nie może. rozkazał mi, abym się przedstawił waszej wysokości i aby wasza wysokość rozporządzała mną według swej woli.
Och, jakże się cieszył nasz rycerz, zwracając się sam do siebie z taką oracją.
Radość ta zmieniła się w rozkosz prawdziwą, gdy znalazł wreszcie damę, której dał miano pani serca swego. Damą tą była według tego, co mówią, młoda córka wieśniaka z pobliskiej miejscowości. Bardzo gładka, dużył się w niej już kiedyś, lecz ona wcale nie wiedziała o tych afektach. Dziewczyna nazywała się Aldonza Lorenzo. Jej właśnie postanowił Don Quixote dać miano pani swych myśli. A szukając imienia, które by nie ustępowało jego nazwisku, a przypominało imię księżniczki i wielkiej pani, nazwał ją... Dulcinea Toboso, bo tam się urodziła. Imię to uznał za dźwięczne, wyszukane i wymowne, jak wszystkie inne, które nadał sobie i swoim rzeczom.
Czyta
Reda Haddad.